przypominam sobie pewnego misjonarza z Chin, który na takim misyjnym spotkaniu dawał świadectwo o swojej pracy. Przypominam sobie opowieść. Pewnej nocy, około drugiej, trzeciej w nocy, ktoś zaczął pukać do jego drzwi, walić w te drzwi. Gdy otworzył zaspany, okazało się, że jest to młoda kobieta, matka, która mówiła, iż jej córka jest opętana przez złego ducha, aby ksiądz przyszedł i modlił się za nią. Kapłan nie bardzo wtedy wierzył w opętanie, ale na prośbę tej kobiety poszedł do jej domu. Było to w Chinach, w górach. I kiedy tylko wszedł do domu owej kobiety, kilkuletnia, cztero, może pięcioletnia dziewczynka powiedziała do niego: ty jesteś księdzem i nie wierzysz w diabła? Powiedziała w czystym języku polskim. Od tamtej pory ów kapłan stwierdził, że nie ma już kłopotów z wiarą w opętanie i w diabła. Ciepło witam wszystkich Państwa dzisiejszego wieczoru. Choć temat, który jest przed nami, może być tematem trudnym, jednak jako chrześcijanie pełni pogody ducha, pokoju serca, ufności w Jezusa, możemy mówić również o egzorcyzmach. Dzisiejszego wieczoru chciałbym zaprosić Państwa do refleksji na temat tego, w jaki sposób Biblia w ogóle patrzy na ten ciemny, duchowy świat. Natomiast już konkretny przykład opowiadania o egzorcyzmie zostawimy sobie na następną audycję. Zapraszam więc, ksiądz Mariusz Rosik. Powiedzmy najpierw kilka słów na temat, w cudzysłowie nazwałbym to, rodowodu diabła, czyli coś z piekła rodem. Kiedy myślimy o szatanie, to właśnie taki termin przede wszystkim przychodzi nam na myśl. Zły duch, ta ciemna istota, to szatan. W języku hebrajskim słowo szatan ma bardzo jasno określone znaczenie. Oznacza w pierwszym znaczeniu przeciwnika. Szatan to przeciwnik. I co ciekawe, w Starym Testamencie termin ten może odnosić się nie tylko do szatana jako złego ducha, ba, może się odnosić nawet do samego anioła Boga. Jeśli anioł Boga przeszkadza w niezgodnym z wolą Boga działaniu człowieka, to może być nazwany szatanem. Dla przykładu, w Księdze Liczb w 22 rozdziale o Balaamie, który udał się do Balaka, króla Moabu, aby przekląć najeźdźców izraelskich, autor tej księgi stwierdza tak: jego wyjazd rozpalił gniew Pana i anioł Jahwe stanął mu na drodze jak szatan. Anioł Jahwe stanął mu na drodze jak szatan, czyli jak przeciwnik, sprzeciwił się temu działaniu. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że w żydowskiej numerologii, a numerologia to taki sposób interpretacji niektórych fragmentów Biblii, polegający na tym, że poszczególnym literom alfabetu hebrajskiego przypisuje się jakieś wartości cyfrowe lub liczbowe. W numerologii imieniu szatana podporządkowana jest liczba 364. I dlatego rabini wyjaśniają, że szatan przez 364 dni w roku przeszkadza, aby modlitwy Izraelitów dotarły do niebios. Sprzeciwia się, aby jako przeciwnik, aby te modlitwy dotarły do niebios. A tylko w jeden dzień w roku nie ma takiej władzy i mówią rabini, że jest to Jom Kippur, czyli dzień pojednania, dzień, w którym Żydzi wyznają swoje grzechy i proszą Boga o przebaczenie. Oprócz terminu szatan, w Biblii spotykamy równie często termin diabeł, greckie diabolos. Diabolos to ten, który dokonuje podziałów. Otóż, proszę Państwa, w chrześcijańskiej tradycji już w II wieku szatana utożsamiono z Lucyferem, czy diabła utożsamiono z Lucyferem. Tradycja ta o Lucyferze, czyli o aniele światłości, sięga księgi proroka Izajasza. Otóż w księdze proroka Izajasza w 14 rozdziale znajduje się taka satyra na króla Nabuchodonozora, na najeźdźcę babilońskiego, który zburzył świątynię jerozolimską. I tam w tej satyrze czytamy takie oto słowa. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki, jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody, ty, który mówiłeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię swój tron, zasiądę na górze obrad, na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to, strąconyś do Szeolu, na samo dno otchłani? Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj, jeżeli rzeczywiście popatrzymy w takim duchowym aspekcie na ten tekst, kiedy odniesiemy ten tekst nie do króla Nabuchodonozora, jak to jest w pierwotnym, literalnym znaczeniu, ale jak chcieli ojcowie Kościoła do samego szatana, dostrzeżemy tu naturę grzechu szatana. Była nią pycha. Wstąpię na szczyty obłoków, mówił, podobny będę do Najwyższego. I właśnie tutaj, proszę Państwa, w tym tekście ów jaśniejący syn jutrzenki został w wulgacie, czyli w łacińskim tłumaczeniu, oddany jako Lucyfer, niosący światło. Istnieje też, proszę Państwa, właśnie na bazie tego tekstu ukuta przez ojców Kościoła taka hipoteza upadku aniołów. Nie wiemy do końca, jak to się stało, dlaczego część duchów, które Bóg stworzył, zbuntowała się przeciwko niemu. Wiemy tylko tyle, ile Bóg nam objawił w Piśmie Świętym. Wiemy, że do takiego buntu aniołów doszło. Dlaczego? Nie do końca wiemy, ale istnieje w tradycji kościelnej taka hipoteza upadku anioła. Mianowicie głosi ona, iż Bóg ukazał stworzonym przez siebie duchom, ukazał stworzonym przez siebie aniołom Chrystusa, czyli samego siebie, Boga, ale w ludzkiej postaci. I aniołowie nie chcieli oddać wtedy Chrystusowi, niektórzy, pokłonu jako człowiekowi. Nie chcieli mu oddać pokłonu i dlatego zostali strąceni z niebios. To taka hipoteza, która przez wiele wieków jakoś funkcjonowała w tradycji kościelnej i która właśnie tłumaczy ów upadek aniołów albo upadek tych istot, które Bóg stworzył, a które stały się diabłami, czyli dokonującymi podziałów. Mowa jest także, proszę Państwa, w Biblii oprócz szatana, oprócz diabła, mowa jest o demonach. Korzeniami swoimi wiara w demony sięga wierzeń mezopotamskich. Otóż według mezopotamskich wierzeń demony to były duchy tych ludzi, którzy umarli nieprzygotowani do śmierci, albo duchy tych, których ciał nie pogrzebano i dlatego wciąż niespokojnie błądzą po ziemi. Teologia judaizmu przejęła przekonanie o istnieniu demonów, ale jednak całkowicie rozdzieliła te istoty od duchów zmarłych. Wiemy bowiem, że żydowskie prawo zakazywało nekromancji, czyli zakazywało wywoływania duchów zmarłych. W Księdze Powtórzonego Prawa w 18 rozdziale od 10 wiersza czytamy tak. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma i zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Prawo Izraela było więc tutaj bardzo jasne. Nie wolno przywoływać duchów zmarłych. Niemniej jednak wiara w istnienie demonów pojawiła się w teologii judaizmu. Jak wspomnieliśmy, Żydzi przejęli tę wiarę z wierzeń mezopotamskich. Niemniej jednak demony istniały także w przekonaniach starożytnych Greków. Z tym, że w Grecji używano dwóch określeń, które dziś na język polski tłumaczymy jako demon, a mianowicie daimon i daimonion. Obydwa te terminy na język polski tłumaczymy jako demon, obydwa znajdują się w Biblii, ale Grecy widzieli swoistą różnicę pomiędzy istotą, którą nazywali daimon, a istotą, którą nazywali daimonion. Według ich przekonań bogowie zamieszkiwać mieli eter, czyli przestrzeń czystego powietrza rozciągającą się pomiędzy niebem a księżycem. Daimon był w przekonaniach Greków mieszkańcem tej przestrzeni pomiędzy księżycem a ziemią, przestrzeni wypełnionej oparami, mgłą. Im bliżej ziemi mieszkał Daimon, tym był złośliwszy, a ostatecznie, kiedy upadał na ziemię i mieszkał na ziemi, był najbardziej złośliwy i takiego osobnika Grecy nazywali daimonion. Obydwa te jednak terminy, choć pojawiają się w Biblii, zawsze tłumaczymy jako demon. Natomiast, proszę Państwa, terminologia judaizmu zwraca uwagę na ideę czystości, albowiem Żydzi bardzo mocno byli zakotwiczeni w swoich przekonaniach o czystości i nieczystości rytualnej. Dlatego, patrząc z punktu widzenia judaizmu, w Nowym Testamencie pojawia się termin pneuma akatharon, czyli duch nieczysty, albo pneuma poneron, czyli duch zły. O ile więc w przekonaniach Greków mowa jest o demonach, o tyle w przekonaniach judaizmu częściej mówi się o duchach, duchach nieczystych bądź duchach złych. Nea daimena, nea tabismena, nea daimena, ligoro na ina pilaki, ana ina Cristo, ana ili. Biblia podaje nam jakieś imiona owych duchów? Otóż tak. Dla przykładu można znaleźć w Biblii fragmenty, gdzie mowa jest o tym, iż duch, demon o imieniu Abaddon zamieszkiwał w Szeolu, w Królestwie Zmarłych. Stary Testament, a dokładnie Księga Tobiasza, zna także złego ducha o imieniu Asmodeusz. Otóż Asmodeusz niszczył każdego, kto próbował zbliżyć się do Sary, żony Tobiasza. W takim apokryficznym piśmie zatytułowanym Testament Salomona, czyli religijnym piśmie wywodzącym się z tradycji żydowskiej, religijnym, ale piśmie, które nie weszło w skład kanonu Biblii Hebrajskiej, Asmodeusz dokonuje autoprezentacji. W Testamencie Salomona czytamy takie oto słowa owego złego ducha o imieniu Asmodeusz. Jestem sławnym Asmodeuszem. Ja wywołuję złość w człowieku, aby ją rozprzestrzeniać w świecie. Ja bez przerwy knuję podstępy przeciwko młodym małżonkom. Ja niszczę piękność dziewic i zmrażam ich serca w lód. Ja poprzez czar gwiazd wzbudzam obłęd w kobietach i dokonałem mnóstwo zabójstw. takie oto straszliwe czyny, przypisuje sobie w apokryficznym piśmie Testament Salomona duch o imieniu Asmodeusz, o którym mowa jest w księdze Tobiasza. Biblia zna także jeszcze jedno imię demona, a mianowicie Azazel. Imię to etymologicznie znaczy mocny bogiem. Ciekawe. I pochodzi od pogańskiego bożka Azizo, którego zadaniem było strzec karawany na pustyni. Istniał, proszę Państwa, we wspomniany już dzisiaj Dzień Pojednania, istniał w starożytnym Izraelu zwyczaj poświęcania dla Azazela kozła, którego symbolicznie obarczano grzechami narodu wybranego i wypędzano na pustynię. Był taki zwyczaj, że losowano kozła i jeden z tych kozłów był przeznaczony na ofiarę w świątyni jerozolimskiej, na drugiego natomiast kapłan symbolicznym gestem nakładał grzechy Izraelitów i wypędzał go na pustynię, aby tam zwierzątko umarło z pragnienia. I jeśli umarło z pragnienia, Żydzi wierzyli, że te grzechy zostały przebaczone, że powróciły do miejsca, skąd wyszły, a więc na pustynię. Byli bowiem Izraelici przekonani, że demony mieszkają na pustyni, powróciły do swojego źródła i Bóg nie będzie ich już pamiętał. W Starym Testamencie pojawia się także demon o imieniu Lewiatan. Lewiatan to morski potwór. Potwór rodowodem z mitologii kananejskiej. Ojcowie Kościoła właśnie w owym morskim potworze widzieli diabła. I mamy także mowę w Starym Testamencie o złym duchu o imieniu Lilit. Według żydowskiej legendy Lilit czyhała na życie nowonarodzonego dziecka, chcąc odebrać je matce już w momencie porodu. A samo imię Lilit pochodzi od hebrajskiego rzeczownika oznaczającego noc. Lilit utożsamiana jest więc z ciemnością, jest to bogini nocy. I proszę Państwa, ciekawe, że jest to jedyny żeński demon, który pojawia się na kartach Biblii. Biblia mówi także o aniele zniszczenia. Kolejny demon to anioł zniszczenia. Beduini dla przykładu wierzyli, że przyczyną pomoru owiec podczas wypasu owiec jest właśnie anioł zniszczenia. I dlatego na kilka wieków przed Chrystusem jeszcze Beduini przy wiosennej pełni księżyca składali ofiary owemu aniołowi zniszczenia. Ofiary to najczęściej było jagnie i później krwią tego jagnięcia skrapiano namioty. Był to taki rytuał, który miał chronić przed pomorem owiec czy innych także zwierząt, które Beduini trzymali. I jeszcze jedno imię demona, które pojawia się na kartach starożytnej literatury żydowskiej, to imię Mastema. Mastema oznacza nienawiść. Jest ono upowszechnione w pozabiblijnych pismach literatury żydowskiej, nie zaś w Biblii. Dla przykładu, Żydzi twierdzili, że właśnie pod wodzą Mastemy ludzie ulegają skłonności do zła, że za jego przyczyną dzieją się nieszczęścia. Księga Jubileuszów, inny apokryf niż wspomniane przed chwilą psalmy Salomona, przypisuje, proszę Państwa, plagi egipskie właśnie owemu duchowi o imieniu Mastema. I ostatnia, proszę Państwa, ostatni już termin, który bywa używany jako imię własne demonów, a które pojawia się w Biblii, to imię Belial. Belial w Nowym Testamencie u świętego Pawła przyjmowano nieco inną formę, a mianowicie Beliar. Imię Beliala utworzone jest ze źródłosłowu czasownika połykać. Po hebrajsku balal to połykać, pochłaniać. I to imię odnosi się do władcy czeluści, która może pochłonąć człowieka. W Izraelu to imię rozpowszechniło się w czasach niewoli babilońskiej i perskiej. Czasem pojawia się także w literaturze pozabiblijnej. Choćby we wspomnianej przed chwilą Księdze Jubileuszów powstałej w II wieku przed Chrystusem. Tam, dla przykładu, mamy zapisaną taką modlitwę Mojżesza. Panie Boże mój, nie zapominaj Twego ludu i nie wydawaj go na łup nieprzyjaciół, nie pozwól, aby zapanował nad nim duch Beliala, który oskarżałby go przed Tobą. I jak wspomnieliśmy przed chwilą, refleks takich przekonań o Belialu znajduje swoje odbicie w Nowym Testamencie, gdy święty Paweł retorycznie pyta mieszkańców Koryntu, jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem? Oczywiście żadna. Widzimy więc, proszę Państwa, że te wierzenia demonologiczne obecne na kartach Starego Testamentu, przejęte później przez Nowy Testament, są przeobfite, są bogate. Mamy mowę o szatanie, o diable, o demonach i mamy całą masę różnych imion, które w tradycji żydowskiej się pojawiły i przypisywane są tym demonom. Cały ten ciemny świat jest przeciwny Panu Bogu. I trzeba nam zdać sobie sprawę, że rozwój demonologii, rozwój tej idei zła osobowego przeciwnego Panu Bogu w Biblii ulegał pewnym przemianom. Był to rozwój powolny i stopniowy, albowiem monoteizm w Izraelu utrwalany był stopniowo. Początkowo Żydzi nie zdawali sobie sprawy z tego, że złe duchy, czy demony, czy szatan są całkowicie przeciwne Panu Bogu. Sądzili, że są przeciwne człowiekowi, ale nie sprzeciwiają się Bogu. Sądzili, że te duchy są stworzeniami, tak jak ludzie, to prawda, i czasem ludzie się ze sobą kłócą, podobnie i te duchy mogą kłócić się między sobą i mogą być przeciwne również ludziom, ale nigdy nie są przeciwne Panu Bogu. Taka myśl pojawiła się w pierwotnych formach religijności Izraela. Nie wyobrażano sobie bowiem, aby któryś z duchów mógł sprzeciwić się Panu Bogu. Gdyby dopuszczono taką myśl, to monoteizm bardzo szybko by upadł po prostu. Dlatego, że Izraelici byli otoczeni przez narody, które wyznawały politeizm, wielobóstwo. I jeżeli dopuściliby tylko taką myśl, że jakiś silny, potężny duch sprzeciwił się Panu Bogu, to aby nie narazić się na gniew tego ducha, również jemu zaczęto by składać ofiary i w ten sposób monoteizm byłby skończony. Może posłuszmy się przykładem, do którego czasem sięgam, a który mówi o spisie ludności dokonywanym przez króla Dawida. Otóż Żydzi twierdzili, że jedynym władcą w Izraelu jest sam Bóg, to on jest królem, natomiast ziemski król jest tylko przedstawicielem Boga Jahwe na ziemi. Bóg wie wszystko, wie więc, ile ma ludności w swoim kraju. Natomiast król Dawid nie musi tego wiedzieć, bo to faktycznie nie on jest królem w Izraelu, ale tylko jest przedstawicielem Boga Jahwe. Dawid jednak postanowił dokonać spisu ludności i to widziane było jako grzech. I zwróćmy uwagę, proszę Państwa, w drugiej księdze Samuela, 24 rozdział, pierwszy wiersz, opowiada się o tym spisie ludności dokonywanym przez króla Dawida. Opowiadanie to rozpoczyna się tak. Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom, pobudził przeciw nim Dawida słowami idź i policz Izraela i Judę. To Pan Bóg skłonił Dawida do grzechu, skłonił Dawida do zła. Tak to widzieli autorzy drugiej księgi Samuela. Albowiem Bogu w tamtym czasie przypisywano wszystko, cokolwiek się dzieje. To On był przyczyną sprawcą zarówno dobra, jak i zła. Nie wyobrażali sobie bowiem jeszcze wtedy Izraelici, iż to szatan, czy jest bezpośrednio twórcą zła i to szatan kusi do zła, gdyż gdyby taką myśl dopuścili, zaczęliby temu szatanowi, złemu duchowi, silniejszemu od człowieka oddawać cześć. Dopiero gdy monoteizm był już bardzo silny w Izraelu, gdy nie było już obaw o to, że Izraelici zaczną nagle oddawać cześć obcym bogom czy duchom, dopiero wtedy można było powiedzieć wprost, że to szatan odpowiedzialny jest za zło, a Bóg za dobro. Około 200 lat później niż druga księga Samuela powstaje pierwsza księga Kronik, 21 rozdział i tam po raz kolejny opowiada się o spisie ludności dokonanym przez Dawida. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób autor rozpoczyna to opowiadanie. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Ta sama czynność. Raz przypisana jest Bogu, raz szatanowi. Za pierwszym razem monoteizm jeszcze był chwiejny, więc wszystko, cokolwiek się działo, przypisywano Bogu. Za drugim razem, kiedy monoteizm był już utrwalony, można było powiedzieć wprost, to szatan kusi do zła. Ślady tego, iż szatan nie jest w pełni przeciwnikiem Boga, znajdują się także na przykład w Księdze Hioba. Otóż Księga Hioba rozpoczyna się taką oto sceną, że to szatan przychodzi przed Boży tron i tam przed Bożym tronem rozmawia z Bogiem i mówi, zobacz na swojego sługę Hioba, jest sprawiedliwy dlatego, że nie zesłałeś na niego żadnego zła. Widzimy więc, że takie właśnie przedstawienie królewskiego dworu Boga z szatanem, który jest takim doradcą królewskim Boga, było obecne w Izraelu w czasach przedchrystusowych. I warto, proszę Państwa, w tym kontekście o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, a mianowicie czym innym były demony, a czym innym były pogańskie bóstwa. Początkowo Izraelici w swojej religijności twierdzili, uznając istnienie jednego tylko Boga, twierdzili, że innych bogów nie ma, że te bogi są, te bożki są ze srebra, ze złota, z drewna, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. I dlatego autor psalmu 96 zapewnia, że wszyscy bogowie pogan to nicość. W języku hebrajskim pada tam słowo elilim, ułuda. A propos, jest to również słowo używane jakby dla kontrastu z Elohim, z imieniem Boga. Bóg jest Elohim, a bogowie pogan to elilim, czyli nicość. Ale proszę Państwa, w tradycji hebrajskiej ta nicość, ta ułuda obcych bóstw została w pewnym momencie historii utożsamiona z demonami. I kiedy, proszę Państwa, w III wieku przed Chrystusem powstaje Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, czytamy tam tak, ten właśnie werset psalmu 96, dokładnie 5 werset. Pantes hoi theoiton etnon daimonia. Wszyscy bogowie pogan to demony. Już nie nicość, ale demony. I za takim tłumaczeniem także poszedł później święty Hieronim w Wulgacie, kiedy napisał Omnes diligentium demonia. Widzimy więc, proszę Państwa, że w tradycji Izraela najpierw uważano, iż obcy bogowie nie istnieją, a później te obce bóstwa utożsamione zostały z demonami, czyli ze stworzeniami, ze złymi duchami. I przekonanie, że bogowie pogan to demony, zadomowiło się później także w Nowym Testamencie. Otóż apostoł przestrzega Koryntian, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale. Nie chciałbym, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Proszę Państwa, dzisiejszego wieczoru bardzo ciemny temat za nami. Ciemny, bo snuliśmy refleksję właśnie nad światem złych duchów, nad judaistyczną demonologią obecną zarówno na kartach Starego Testamentu, a później przejętą także przez chrześcijan i zapisaną na kartach Nowego Testamentu. A wszystko to ma nam stworzyć takie szerokie pole widzenia do działalności egzorcysty, Jezusa jako egzorcysty. O tym będziemy mówić już za tydzień, natomiast teraz chciałbym jedynie uspokoić wszystkich Państwa, że jako chrześcijanie, jako ludzie ochrzczeni, którzy przyjęli do swojego serca Jezusa, którzy narodzili się na nowo, nie musimy się bać dzisiaj zasypiać, pomimo tego, że temat za nami mógł niektórych przyprawić o lekki lęk czy drżenie. Nie musimy się bać, albowiem w pierwszym liście świętego Jana, w 5 rozdziale, autor zapewnia nas, narodzony z Boga nie grzeszy, ale narodzony z Boga dużą literą, czyli Jezus, sprawia, że zły go nie dotyka. Jezus jest tym, który dodaje nam siłę i On, który mieszka w naszym sercu po nowym narodzeniu, po chrzcie, sprawia, że nie musimy się bać całego świata ciemności. Możemy spokojnie zanurzyć się w noc, która już się rozpoczyna, z ufnością w swoim sercu. Proszę Państwa, życzę dobrych, ciepłych, jasnych snów i zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku już za tydzień o tej samej porze.